Jak wspomniałem, pojawienie się już instytucjonalnie osadzonych, wykształconych, wyodrębnionych nauk przyrodniczych w XVII wieku w innej pozycji ustawiło filozofię. Nastąpiła detronizacja, można by tak powiedzieć, tej filozofii. No ale to była detronizacja służącej. No, na tronie nie siedziała, chociaż sama się tak ustawiała. To raczej teologowie przypisywali jej tę funkcję służebną, ale sami filozofowie takiej pokory nie mieli, nawet w czasach średniowiecznych. Aczkolwiek to tam było pomieszane, ten sam człowiek był i filozofem, i teologiem. Ale może nie detronizacja tej filozofii od czasów nowożytnych, ale jej spychanie i przybieranie przez nią innych postaci. No, skoro nauki przyrodniczej, potem takie hasło, cokolwiek da się o świecie powiedzieć, da się powiedzieć kompetentnie za pomocą nauk przyrodniczych, to oczywiście nie ma miejsca dla filozofii wyjaśniającej świat, empiryczny świat. Wobec tego szuka ona sobie innych zajęć. Tym zajęciem stało się poznanie ludzkie, cała dziedzina poznania ludzkiego. A potem inne jeszcze takie działki, które zaczęła uprawiać, jak na przykład filozofię języka. Zaczęła się zajmować językiem. Przecież tu też powstało językoznawstwo i powiedziała, co tutaj chcesz w filozofii, co ty masz do powiedzenia lepiej od nas. My jesteśmy nauką empiryczną. My się lepiej znamy na tym, co jest język. No ale filozof zawsze coś uważa, że coś lepiej i inaczej mówi. Dzisiaj filozofia jest w tych mocnych nurtach, w znacznych częściach filozofią umysłu. Ale tu też należy się obawiać, czy raczej można się spodziewać, że w miarę rozwoju nauk o umyśle, tych empirycznych, neurofizjologii chociażby, tych nauk biologicznych, no też będzie się tą filozofię trochę wypychała. Ale ona się zajęła tą swoistością człowieka, bo to naprawdę dotyczy, cała ta filozofia umysłu to dotyczy osobliwości człowieka, kim on jest, tego bytu, w którym te dwa pierwiastki dziwnie wymieszane, mianowicie od Kartezjusza umysł i ciało. Kartezjusz to rozłączył i potem kolejne wieki próbowały wyjaśnić, jak to może funkcjonować, jak się to da znowu skleić. Jak to może być, że niematerialny umysł może działać na materialne ciało. To jest aż do tak karkołomnych wyjaśnień, jak okazjonalizm Malebranche'a, że to jak człowiek zaczyna myśleć, zaczyna sobie coś tam kombinować, to wówczas Pan Bóg się temu przygląda i odpowiednie podniety daje w ciele. Jeżeli ja się chcę tu za uchem podrapać, w wyniku jakiegoś świadomej refleksji, to Pan Bóg musi się w to włączyć, żebym ja ten ruch mógł wykonać. No, jak połączyć te części? One są oddzielone od siebie. Dzisiaj rozwiązanie idzie w kierunku, taką formułkę uproszczoną powiem, bo to u Serla znajdowałem, słuchając go 2 lata temu na takiej konferencji. To są różne, a jednak te same. Odmówienie umysłowi niematerialności. No on jest inny od materii, ale jednak z materią związany. W związku z tym problem nie jest tego oddziaływania. No ale te badania właściwie tych tak zwanych cognitive sciences, w całej tym nurcie kognitywistycznym są dopiero w początkach i nadal umysł ludzki stanowi dla nauki, a także dla filozofii wielką tajemnicę. Rzecz ciekawa, że mimo rozwoju nauk szczegółowych w XVIII wieku również filozofia cieszyła się wielkim uznaniem. I to filozofia znowu w wydaniu praktycznym, nie tym poznawczym, ale praktycznym. Chodziło o to, jak żyć, jak społeczeństwa budować. Jednak postawa filozofów odtąd jest coraz bardziej minimalistyczna. I tu znowu 2 typy filozofii, które przez dzieje idą. Filozofię typu maksymalistycznego i filozofię typu minimalistycznego. Ten podział jest ze względu na zadania, jakie sobie filozofowie stawiają, ze względu na oczekiwania, jakie wiążą z filozofią. Filozofie typu maksymalistycznego zawsze dążą do budowania ogromnych systemów wyjaśniających pewne fragmenty rzeczywistości, czy też wyjaśniające całą rzeczywistość. Natomiast filozofie typu minimalistycznego badają pewne fragmenty świata i budują takie subsystemy, jeżeli w ogóle jakieś systemy budują. W XVIII wieku wyrazem filozofii minimalistycznej było encyklopedyczne uprawianie filozofii. Trzeba bowiem wiedzieć, że filozofię pojęto wówczas jako właśnie encyklopedyczne zebranie to, co w innych naukach. Kto to jest filozof? To jest taki człowiek, który wszystko wie. Ze wszystkich dziedzin wszystko wie. To jest filozof. Naukowiec to pracuje w jakiejś specjalnej dziedzinie, ale filozof to umie wszystko. Ci erudyci. Wielcy znani. I to faktycznie, ponieważ ta wiedza szczegółowa nie była zbyt bogata, znajdujemy takich ludzi o tego typu wiedzy. No ale to jest inne rozumienie filozofii. W ramach tego minimalistycznego uprawiania filozofii zaczęto filozofii przypisywać w stosunku do nauk szczegółowych rolę filozofii nauki, takiej refleksji nad podstawami poznania naukowego. Państwo sobie przypominają, jakie mówiliśmy o typach filozofii nauki i tam mówiliśmy, że jest taki typ filozofii nauki zainteresowanej wyjaśnianiem najogólniejszych kategorii, jakie się pojawiają w naukach. Kategorii czasu, kategorii przestrzeni, przyczyny. Wydawało się, że tu filozofia będzie miała swoje miejsce. Aczkolwiek dzisiaj czasem to fizyka się zajmuje. No ale mówią filozofowie, ale fizyk nie potrafi tak do końca wyjaśnić. A jak wyjaśnia tak właśnie ostatecznie, czym jest czas, to staje się filozofem. Bo rzeczywiście są takie typy refleksji, gdzie filozofia i nauka przenikają się wzajemnie i trudno powiedzieć, w którym miejscu tych na przykład bardzo ogólnych rozważaniach fizyków oni się stają filozofami. Od czasów Comta, który wyraźnie przyjął, iż filozofia to jest tylko wiedza hipotetyczna, a więc niekonieczna, nie dostarcza wiedzy, odpowiedzi koniecznych, pojawiła się też koncepcja i typ filozofii jako nadbudowanej na naukach szczegółowych. Nadbudowanej na naukach szczegółowych. A więc wykorzystująca wyniki nauk szczegółowych, ale opracowująca je w ten sposób, by uzyskać wiedzę ogólną. Czyli przez dzieje filozofii przewija się ta myśl, że tym, co wyróżnia filozofa i filozofię, to jest dążenie do wiedzy ogólnej. A wszystkie inne nauki dostarczają wiedzy parcjalnej. Tu chcę jednak zwrócić uwagę Państwu na, tu nawiązuję do współczesnej sytuacji, na taki typ wiedzy, jaką jest kosmologia. Kosmologia. Czy to jest fizyka, czy to jest filozofia? Znaczy są kosmolodzy bardziej filozofujący i są kosmolodzy bardziej fizykujący. Ale tamta różnica, co jest filozofią, a co jest nauką, wyraźnie się zaciera. Od Comta pojawiła się taka teza, którą Państwo znają, wyrażona w haśle parcelacji filozofii. Parcelacji filozofii. Owszem, mówiono, filozofia est mater scientiarum, jest matką nauk, ale te wszystkie nauki pożerają filozofię. W miarę krzepnięcia, to, co było filozoficzne, staje się porządną nauką. Filozofia człowieka zamieniła się w psychologię, w biologię człowieka. Filozofia języka zamieniła się w językoznawstwo. Metafizyka w fizykę, chemię, biologię. I tak będzie zawsze. Parcelacja. Rozbiór. Rozbiór Polski, rozbiór filozofii. I dlatego właśnie filozofowie szukają sobie jeszcze miejsca, co oni mają tutaj do zrobienia. I tu znowu wyprzedzając tą chronologię, ale taką komentowaną chronologię filozofii. Dzisiaj filozofowie bardzo karkołomnych zajęć się i mają, jako filozofowie. Na przykład Philosophical Counseling. Można Państwo takie tytuły spotkać. Filozof. Philosophical Counseling. Filozof jako doradca. Taki terapeuta, ale jako filozof. Nie jako psycholog występujący, psychoanalityk. Czy też filozof jako doradca w biznesie. Filozof jako doradca w szukaniu drogi życia przez ludzi. To wszystko w Stanach Zjednoczonych Państwo mogą spotkać. Takie typy filozofii tam są. Podobno nawet dobrze się z tego żyje. Miałem okazję podczas mojego pobytu przed tygodniem trochę z tego środowiska psychologów i terapeutów poznać. I tam można dopiero w Stanach Zjednoczonych zobaczyć, co się dzieje, kiedy ludzie mają bardzo ważne problemy. Człowiek je zawsze ma zresztą, każdy z nas je ma, te właśnie egzystencjalne, a nie przestał chodzić po te odpowiedzi do księdza. Musiał znaleźć sobie kogoś innego. I oni spełniają dokładnie taką samą funkcję, jak mi opowiadali, to co robią. To jest dokładnie, co kiedyś ksiądz robił w stosunku do tamtych ludzi. Można by powiedzieć, dobrze nawet, bo tamci są profesjonaliści. Ksiądz jak konfesjonale się zaczyna bawić w psychologizowanie czy psychoterapię, to być może krzywdę zrobić. A to tam jest. No ale takie są te właśnie procesy. I filozof to się włącza. To się włącza, zastępując księdza. Ci, którzy bronią autonomii wiedzy filozoficznej czy poznania filozoficznego, powiadają: wy sobie tam rozbierajcie, co chcecie, ale ten twardy trzon zawsze pozostanie. Są takie pytania, na które żadna z tych nauk nie da odpowiedzi, tak jak to dzisiaj Państwu na początku tego wykładu powiedziałem. Że jest coś, jakieś takie nienaruszalne pole badań, które nie może ulec parcelacji. Ale na początku XIX wieku sami filozofowie, mam na myśli neopozytywizm, logikalny pozytywizm, stwierdzili, że co się da się badać naukowo. Mając na myśli oczywiście badanie świata tego empirycznego. To, czy dzisiaj uważać, iż filozofia stanowi radykalnie odrębny typ poznania ze względu na swój przedmiot, zadania i metody, to ta odpowiedź pada już w ramach konkretnej filozofii. Ja jako metodolog takiej odpowiedzi nie muszę tutaj dostarczać. Ja się przyglądam tym różnym odpowiedziom. Wyraźnie broni tej autonomii, i to radykalnej, obstając, że ma filozof do spełnienia pewną rolę, która jest niezbywalna, to tak głosi współczesny tomizm i ta filozofia, z którą Państwo się spotykają na naszym tutaj gruncie. Filozofia jako podstawa całej kultury, to właśnie jest to. Filozofia jako dostarczająca odpowiedzi ostatecznych i koniecznych. Jedni uważają, że to jest megalomania. Tu filozof sobie przypisuje rolę, na którą spełnienie go nie stać po prostu. Bo filozof nawet idzie tak daleko, że chce podbudowywać religię. Przecież religia nie potrzebuje filozoficznego podbudowania, to raczej filozofia religijnego, jeżeli już coś podbudowywać. Co to byłaby za religia, która by się na rozumie ludzkim opierała? Dziękuję za taką. Mogą więc Państwo, biorąc do ręki historię filozofii i biorąc do ręki różne wprowadzenia do filozofii, a jest ich też w tej chwili już w języku polskim dosyć dużo, otrzymać tyle odpowiedzi, ile tylko sobie życzą na temat tego, na czym polega osobliwość filozofii. Dlatego każdy wstęp do filozofii, który Państwo biorą do ręki, trzeba się przyjrzeć, kto to napisał, z jakiej szkoły on wyszedł, w co on wprowadza. Chcę tutaj jeszcze dopowiedzieć, mówiąc o tych typach filozofii, za chwilę je trochę uporządkuję, o tych typach filozofii, chcę wspomnieć o tym, że istnieje takie zdroworozsądkowe, albo chciałbym potoczne rozumienie filozofii. Filozofia to, że każdy ma filozofię, każdy filozofuje. I rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy, że filozofią jest dawanie odpowiedzi na bardzo ważne pytania w ramach rozumu, a nie religii, no to każdy filozofuje. Każdy ma jakieś odpowiedzi na pytanie, kto to jest człowiek, co to jest religia, co to jest nauka. Ma. Ale to jest filozofia ta nieakademicka, uprawiana niesystematycznie, niemetodycznie. Jest to typ filozofii jako takiej najogólniejszej refleksji nad światem i sobą, którą człowiek wypracowuje w swoim biologicznym i psychicznym rozwoju. Na starość każdy jest filozofem w sposób naturalny. W sposób naturalny. Dzisiaj akurat odbierając e-mail ze Stanów Zjednoczonych, ktoś mi podesłał taki wierszyk o końcu życia. Ale to napisał pan, który rzeczywiście już nie jest młodzieńcem i do tego niewierzącym człowiekiem. W wyniku pewnych rozmów z nim, które ja prowadziłem, właśnie wyszło to z niego i taki wierszyk eschatologiczny napisał o przemijaniu. No jest to problem. To każdego człowieka dopada na starość i wtedy filozofuje. Albo staje się religijny. A niektórzy wiersze piszą właśnie. Gdzieś. Tak, bo to dobrze mi się tu skojarzyło. Poezja też jest takim typem filozofowania. Dużo w poezji jest filozofii. W literaturze, tej filozofii właśnie nie akademickiej, nie systematycznej. Skoro już tutaj przywołałem pojęcie filozofii akademickiej, winienem jest Państwu i wyjaśnienie tego terminu. Filozofia akademicka, oczywiście można ją rozumieć jeszcze inaczej, ale tutaj chcę takie zaproponować. Filozofia akademicka to po prostu ta filozofia, która jest uprawiana przez zawodowych filozofów na uniwersytetach. Proszę zauważyć, że to uprawianie filozofii w taki sposób wyróżniony, że jest osobna profesja z filozofów, których zawodem jest filozofowanie. Zawód i zawód to bardzo blisko idzie siebie, to ciekawe. Zawód i zawód miłosny to... No, których zawodem jest, bo to tak jest. Filozof, który ma za zawód filozofię, bezustannie ma poczucie zawodu. Tak, bo to tak jest. Z wielu powodów ma poczucie zawodu. Ale wracam do tego terminu filozofia akademicka. Czy inaczej te gesty wykonywać, żeby Państwo mnie znowu na atrapeli nie postrzegli. No, ale jak zaprzeczyć swojej własnej naturze? Nie wiedziałem, że tak pochrząkuję natomiast. Jeżeli Państwo słyszeli o takim filozofie Kripke, to było pierwsze, co mnie u niego uderzyło. On tak mówił. Tak, ryczał, wręcz ryczał do tego mikrofonu. Myślał, on jest normalny jeszcze? Zwłaszcza, że był taki gęsto owłosiony i przypominał właśnie szlachetny naszego przodka. Ale ja w subtelniejszej postaci też to podobno wykonuję. Tak człowiek się rozkręca. Dobrze, więc filozofia akademicka. To jest filozof zawodowy na uniwersytecie. Otóż historycznie rzecz biorąc, ten typ pojawił się... Dobra, ten typek. Pojawił się dopiero gdzieś pod koniec XIX i na początku XX wieku. Także to nie jest coś, co na uniwersytetach funkcjonowało. Tam ci filozofowie, jeżeli byli, to nie byli czymś innym. Najpierw byli teologami, a potem byli naukowcami. Przecież tych, których my w XVI, XVII wieku wymieniamy jako filozofów, czy jeszcze XVIII, to oni byli wszyscy czynni w dziedzinach nauk szczegółowych. I tam na kanwie tego pewną refleksję opowiadam. Dlaczego o tym mówię, o tej filozofii akademickiej? Bo znowu nam się wydaje, że to byłby zamach, no nie wiem, na istotę kultury, gdyby skasowano wydziały filozofii i gdyby skasowano tych zawodowych filozofów, nie dając im pensji i każąc im coś innego robić. To nie musiałoby oznaczać końca filozofii, to oznaczałoby tylko koniec filozofii akademickiej. I te procesy na Zachodzie mają miejsce, gdzie na uniwersytetach jest mniej filozofów. Tyle filozofów, ile w czasach socjalistycznych było w Polsce, to tego proporcjonalnie na świecie się nie działo. A już w Rosji jeszcze więcej zawodowych filozofów. Ale oni byli ideologami, oni mieli do spełnienia określoną funkcję. To byli urzędnicy do ideologicznej infiltracji. Zresztą ta ideologiczna, ten ideologiczny, inaczej, związek ideologii z filozofią zawsze pozostaje. On do dzisiaj jest, filozof zawsze jest w pewnej tam swojej proporcji ideologiem. Nie tylko badającym teoretycznie pewne fragmenty rzeczywistości, ale chcących ludzi nawrócić na to swoje filozofowanie i im pokazać, jak powinni żyć. Wobec filozofii akademickiej tej dzisiaj wysuwa się cały szereg zarzutów. Cały szereg zarzutów. Że jest oderwana od życia, że posługuje, bo to się wiąże, posługuje się językiem technicznym, niezrozumiałym dla przeciętnego człowieka, że nie rozumie ten filozof i wieży z kości słoniowej, zamknięty tym, że tu użyję metafory Wittgensteina, tym szklanym kloszem od świata, ta mucha łażąca w tym, jest metafora Wittgensteina, która nie potrafi wyjść, znaczy widzi świat, ale nie może do niej dotrzeć, bo jest szkło oddziela. Cóż, ta akademicka filozofia jest z tego punktu właśnie krytykowana. Także pytanie, czy potrzebujemy zawodowych filozofów, metodologów naturalnie? Tak, nie mamy wątpliwości. Ale czy potrzebujemy zawodowych filozofów, czy nie, to nie jest odpowiedź jednoznaczna, ale polityka idzie w tym kierunku, że raczej mniej ich jest, mniej się dla nich miejsc przewiduje na uniwersytetach.